Raport z Kijowa.
Dziewiąty dzień rosyjskiej inwazji w 9 roku wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Wita się z Państwem Paweł Bobołowicz. Naszą audycję realizuje Asia Reiner. Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan powiedział, że w Ukrainie i Rosji udało się osiągnąć porozumienie w sprawie wymiany 200 jeńców wojennych. W obwodzie charkowskim władze ukraińskie ustanowiły kontrolę i przeprowadziły przeszukania w 118 miejscowościach, które były pod okupacją. W 12 miejscowościach cały czas trwają działania zaczyszczające. Wciąż znajdujemy ciała noszące ślady gwałtownej śmierci. Jest ich wiele. Są to połamane żebra i połamane głowy. Mężczyźni ze związanymi rękami, złamanymi szczękami i odciętymi genitaliami, powiedział pierwszy wiceminister spraw wewnętrznych Ukrainy Jewgen Jenin. W Izjumie ekshumowano 146 ciał. Dwoje z tych ciał to ciała dzieci, powiedział Oleg Sinegubow, szef administracji wojskowej obwodu charkowskiego. Trwa ekshumacja zmarłych z miejsca masowego pochówku. Wszystkie ciała są przesyłane do badań kryminalistycznych w celu ustalenia przyczyn zgonu, a często też identyfikacji. Strona internetowa grupy Wagnera, która służyła do werbunku rosyjskich więźniów na wojnę na Ukrainie, została zhakowana przez armię, która zajmuje się działaniem właśnie w internecie. Posiadamy wszystkie dane osobowe najemników. Każdy kat, morderca i gwałciciel zostanie surowo ukarany. Zemsta jest nieunikniona, poinformował o tym szef Ministerstwa Cyfryzacji Michał Fiodorow. Wiadomości dzisiaj, ten skrót wiadomości przygotował Artur Żak. Artura szczególnie dzisiaj mocno pozdrawiamy. Cóż, raport z Kijowa, dzisiaj z Warszawy i od razu zaczynam od rozmowy z moimi gośćmi. A moimi gośćmi są pani Paulina Baranowska z Centrum Mieroszewskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I szef Lviv Media Forum Olga Myrowicz. Dzień
Witam.
Dobry.
Witam.
I pani Paulina Baranowska, Centrum Mieroszewskiego. Zapowiedziałam, że powiem o tym, bo przecież to do niedawna Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Dobrze, że instytucja nie tylko zmieniła właściwie nazwę, ale też zmieniła kierunek działań w dużym stopniu, chociaż od dawna państwo zajmowaliście się nie tylko Rosją, ale kwestiami innych państw i też Ukrainy. Prawda?
Tak, zgadza się. I nawet wcześniej, kiedy zajmowaliśmy się Rosją, to zawsze to była ta Rosja antyputinowska. Staraliśmy się szukać właśnie tych Rosjan, z którymi można było prowadzić dialog i wspierać ich właśnie w tej walce również z reżimem Putina. Ale oczywiście od samego początku mieliśmy takie założenie, że nie można rozmawiać z Rosjanami ponad głowami Ukraińców i Białorusinów, więc we wszystkich naszych projektach zawsze włączaliśmy także tę perspektywę naszych wschodnich sąsiadów. A teraz po 24 lutego rozmowa z samymi Rosjanami, jakby istnienie instytucji, która skupiałaby się tylko na Rosji, jakby nie miało już żadnego sensu, więc od prawie miesiąca jesteśmy już Centrum Mieroszewskiego i do naszych zadań należy teraz dialog intelektualny nie tylko z Ukrainą, Białorusią, ale także Gruzją, Mołdawią oraz z tymi Rosjanami, którzy potępili zbrodnie reżimu putinowskiego.
Wyjątkowa postać patrona zobowiązuje, zresztą już wielokrotnie o tym rozmawialiśmy z wicedyrektorem centrum, panem doktorem Łukaszem Adamskim, który częstym jest naszym gościem i komentatorem. Ale obecność pani Pauliny i pani Olgi też nie jest przypadkowa, akurat pani są razem, bo dzisiaj centrum przygotowało, miejmy nadzieję, że ważne wydarzenie.
Tak, bardzo ważne i bardzo się w ogóle cieszymy, że mam nadzieję, że to się doprowadzi do skutku. Dzisiaj o godzinie 18 w Warszawie w domu braci Jabłkowskich przy ulicy Brackiej 25 odbędzie się otwarta debata pod tytułem Dziennikarstwo w czasach wojny. I zaprosiliśmy na tę debatę naprawdę bardzo ciekawych gości. Przede wszystkim będzie tam pani Olga Myrowicz, która jest tutaj dzisiaj z nami, która jest szefową naprawdę świetnej organizacji Lviv Media Forum, która organizuje szereg bardzo wielu projektów wspierających ukraińskich dziennikarzy, szczególnie teraz po 24 lutego. Dodatkowo będzie z nami pani Nastia Stanko, to jest reporterka ukraińskiej telewizji Chromackie. Ona jeszcze kilka dni temu była w Izjumie. Jak sobie państwo sprawdzą jej Twittera, można tam obejrzeć naprawdę poruszający reportaż właśnie z Izjumu, gdzie rozmawia z żołnierzami, którzy wyzwalali to miasto, a także z osobami, które przeżyły te prawie 7 miesięcy okupacji. I dodatkowo, z czego się bardzo cieszymy, będzie z nami pan Ilja Ponomarenko, który przekroczył granicę dzisiaj w nocy i po prostu wszyscy siedzieli siedzieliśmy jak na szpilkach do tej trzeciej, czekając, czy uda mu się wyjechać. To jest reporter anglojęzycznego portalu The Kiev Independent. I jeżeli państwo jakby śledzą sytuację na Ukrainie, to na pewno znają go z Twittera, ponieważ jest chyba jednym z najbardziej popularnych anglojęzycznych reporterów, którzy właśnie przekazują to, co dzieje się na Ukrainie. On też niedawno właśnie raportował z, można przeczytać ostatni chyba jego reportaż, to jest z Werbiwki, gdzie też właśnie rozmawiał. To jest pierwsze miasto, które zostało wyzwolone właśnie teraz w ramach tej kontrofensywy armii ukraińskiej. Też naprawdę bardzo poruszające w języku ukraińskim, więc pewnie będzie to bardziej dostępne. A nasza rozmowa dzisiaj o 18 będzie tłumaczona na język polski, więc zapraszamy wszystkich, kto, komu nie uda się dotrzeć na ulicę Bracką. Będzie także transmisja na Facebooku i na YouTubie Centrum Mieroszewskiego. Proszę szukać.
To jeszcze raz przypomnijmy adres: Bracka
25.
Bracka 25. Dzisiaj godzina 18. Będę miał przyjemność brać udział w tej debacie. Serdecznie państwa zapraszamy. I będzie też oczywiście pani Olga Merowicz, co zapowiedziała przed chwilą pani Paulina. Pani Olga Merowicz jest szefem Lviv Media Forum. To organizacja, która pomaga dziennikarzom. Sytuacja jest wyjątkowa. Właściwie sytuacja wyjątkowa na Ukrainie jest od 2014 roku, bo od 2014 roku trwa wojna w Ukrainie, trwa rosyjska agresja. Od 24 lutego ta agresja objęła jeszcze większy obszar Ukrainy i w straszne formy. I w tej sytuacji muszą odnaleźć się ukraińscy dziennikarze, którzy bardzo często do momentu wojny nie zajmowali się kwestiami wojennymi. Wojna wymusiła na nich, żeby stać się reporterami wojennymi. Jak to wygląda, czego ukraińscy dziennikarze potrzebują, na czym polega wasza praca, ta właśnie wspomagająca?
Tak, no właśnie każdy ukraiński dziennikarz 24 lutego stał się reporterem wojennym. Zwłaszcza ci dziennikarze, którzy pracują na wschodzie i na południu Ukrainy, to oni prawie nie mieli wyboru. Tak, ale my jako organizacja wspierająca dziennikarzy, my jeszcze w styczniu zrozumieliśmy, że może nastąpić taki dzień, kiedy dziennikarze ze wszystkiej Ukrainy będą potrzebowały pomocy i zrobiliśmy taki plan do pomocy dziennikarzom. My jesteśmy organizacją z Lwowa i geografia często decyduje, tak? I my rozumieliśmy, że Lviv stanie się takim miastem, hubem dla wszystkich, którzy jadą, jakby ratują się od wojny. I tak, od pierwszego dnia dostawaliśmy setki telefonów od naszych kolegów. Oni najpierw chcieli ubezpieczyć swoje rodziny, tak? Ale często decydowali się zostawać w tych miastach, w których pracują, żeby na miejscu informować ludzi o tym, co się dzieje. Tak naprawdę ta wojna pokazała, że bez dziennikarzy nie mieliśmy by takiej możliwości oglądać to wszystko na żywo i może nawet wtedy ta rosyjska propaganda byłaby o wiele mocniejsza.
Dzięki ukraińskim dziennikarzom dowiadujemy się, co jest na Ukrainie, co się dzieje w czasie tej wojny. Wielu z nas nie ma możliwości dotarcia tam, gdzie docierają od pierwszych chwil i właściwie tej wielości miejsc, w których mogą być ukraińscy dziennikarze. Ale powiedziała pani o bardzo tym ciekawym elemencie. Ukraińscy dziennikarze bardzo często pozostali też na tych miejscach, których znalazły się pod okupacją. Jaki jest stosunek okupanta właśnie w tych relacjach do dziennikarzy? Jak wygląda praca takiego dziennikarza na terenie, który znalazł się pod okupacją?
Właśnie trzeba rozumieć to, że dla rosyjskiego wojskowego ukraiński dziennikarz jest takim samym celem, jak i ukraiński żołnierz. To oznacza, że dziennikarze nie mogą sobie wprost chodzić po ulicach i mówić do ludzi, ale korzystają z kanału komunikacji, którzy pozwalają na на таке анонімово, на анонімову працю, так? І мушу то бути канали шифроване. І так, вчонж зустаю те, що не каже, наприклад, в обводі Харковським, в обводі Херсонським, дуже сов в окупації, яким ми допомагаємо, вчонж маємо ще канали, щоб достарчати їм техніки потрібно для праці, старлінки, телефони комуркові, то, що є незбендне для роботи дженікажа в містах окупованих.
Вчора бачив в українських медіях, появилася інформація, що в звільненому Ізюмі від свою діяльність взнавляють українські медіа, почали виходити теж українські газети. В часі окупації то очевидно не було можливе.
Так, дженікажі, які працювали на тих теренах, зважче дженікажі регіональних медіїв, вони або позоставали там і зараз можуть працювати отварче, або швидко вертаються до тих теренів, для того, що люди на місці потребують всього і інформації найперв. Треба теж взяти під увагу, що на теренах звільнених через українську армію люди не відділи, що Київ ще є українським, що українська армія з російською дуже скутечно. І вони попросту були, вони мали такий інформаційний блекаут. І то є власне той проблем, з яким ще змагаємо зараз. Бо блекаут для кожного чоловіка є чимось рівне загрожаючим, як, наприклад, брак води, брак їдзення, бо то означає, що чоловік не одналазиться в речовістості.
Pani Olgo, od 2014 roku Rosja prowadziła agresywne działania nie tylko wojenne, ale też propagandowe na tych terenach, które były i tymczasowo okupowane, ale też ze swoim przekazem wchodzili w głąb Ukrainy. Jednym z takich elementów, przynajmniej według mnie, wpływu na ukraińskie społeczeństwo było stosowanie języka rosyjskiego i możliwość też wykorzystywania języka rosyjskiego. Jak dzisiaj pani patrzy na tę sytuację, patrzy też pani na zachowania części ludności na tych terenach, które są okupowane, tam gdzie weszła armia rosyjska. Sądzi pani, że od 2014 roku na Ukrainie zrobiono wszystko to, co trzeba było zrobić, żeby przeciwstawić się też tej propagandowej agresji, że udało się Ukrainie ochronić własne społeczeństwo przed propagandową agresją Federacji Rosyjskiej?
Powiedziałabym, że nie zrobiono wszystkiego, co potrzebne, ale zrobiono wszystko, co było możliwe w tej sytuacji, w której byliśmy. Naprawdę społeczeństwo obywatelskie robiło bardzo dużo. Może państwo gdzieś coś nie trzymało jakby w swoim jakby nie zwracało na coś uwagi, ale jednak społeczeństwo obywatelskie robiło bardzo dużo. Używanie języka rosyjskiego w społeczeństwie ukraińskim nigdy nie było czymś, co wywołuje agresję albo jakieś walki wewnętrzne. Ale rozumiem też, że ci ludzie, którzy używają języka rosyjskiego do poszukiwania informacji, oni są najpierw oni są dla rosyjskich mediów, dla rosyjskiego państwa taką auditorią core audience. Dlatego, że jak człowiek poszukuje informacji w języku ukraińskim albo w angielskim, otwiera się dla niego całkiem inna rzecz, tak? Inna rzeczywistość. A jak poszukuje informacji w języku rosyjskim, co właśnie robi część ukraińskich obywateli, to mogą dostać się pod wpływ rosyjskiej propagandy o wiele więcej niż ci, którzy korzystają z informacji w języku ukraińskim albo angielskim. Powiedz mi, w którym języku Google, korzystasz z Google i ja powiem, kim jesteś, tak? To teraz taka rzeczywistość mamy taką na Ukrainie. I właśnie my, jako społeczeństwo obywatelskie, jako organizacje medialne, musimy z tym też się liczyć.
Pani Olgo, mówiła Pani dużo o pracy ukraińskich dziennikarzy, ale na terenach okupowanych, tam gdzie jest rosyjska armia, wchodzi też aparat informacyjny, bo ciężko powiedzieć, że dziennikarski Federacji Rosyjskiej. Agencja Ukrinform, główna państwowa agencja Ukrainy, jej dziennikarze wystąpili z taką propozycją, by rosyjskich dziennikarzy, tych dziennikarzy propagandystów uznać za zbrodniarzy na takich samych zasadach, jak należy uznawać rosyjskich żołnierzy.
Właśnie zgadzam się z władzami w tym pytaniu, dlatego że ci, którzy przyjechali jako dziennikarze rosyjscy na okupowane tereny, oni byli świadomi tego, dlaczego są tutaj i jakie jest ich zadanie. I to właśnie też jakby wrogie działania, tak? Bo tak jak mówiłam, informacja dla każdego człowieka jest równie ważna jak i chleb i woda.
Pani Olgo, jakie może być przesłanie dla zachodnich dziennikarzy, dla tych, którzy i podejmują się pracy bezpośrednio na Ukrainie, ale dla tych, którzy też relacjonują, jak wygląda rosyjska agresja przeciwko Ukrainie? Co oni powinni wiedzieć? Co jest takiego istotnego dla nich?
Uważam, że powinni się zagłębić w historię Ukrainy i relacjonować to, co się teraz dzieje u nas w kraju, też pod względem naszej historii. Ja widzę to, że dużo dziennikarzy zachodnich przyjeżdżają do Ukrainy i oni nie są świadomi tego, że ta walka już trwa nawet nie od 14 roku, a od 300 lat. Tak, Rosja jest taką potęgą w informacyjnym świecie, że oni jakby może nawet nie chcąc, nieświadomi tego, oni są pod wpływem tych narratywów rosyjskich o Ukrainie. I myślę, że najlepiej jest jakby pójść w głęb tej naszej historii, kultury i zrozumieć, co się dzieje nie z punktu widzenia tej wojny, tak, ale też z punktu widzenia różnicy społeczeństwa ukraińskiego i rosyjskiego i przyczyn tej wojny, bo przyczyną niestety nie jest Putin. Ukraiński filozof Кибуладзе вчорай повідяв, що Путін то є загроженням для українців на день дійшейший, але російський ліберал є загроженням для України на день ютшейший. Także to musimy pamiętać i dziennikarze też.
To ważne przesłanie dla dziennikarzy zachodnich, którzy bardzo często poszukują w Rosji tych dobrych Rosjan, którzy być może są, ale niekoniecznie akurat w tych środowiskach politycznych, do których się zwracamy. Pani Olga Merowicz, szefowa Lviv Media Forum, i dzisiaj Państwo możecie jeszcze panią Olgę i spotkać bezpośrednio i posłuchać w Warszawie na ulicy Brackiej
25
o godzinie 18:00. Tam odbędzie się spotkanie poświęcone też między innymi właśnie tej przestrzeni informacyjnej na Ukrainie i tej sytuacji wojennej. Na to spotkanie zaprasza Centrum Mierzewskiego i pani Paulina Baranowska. Dziękuję pani, że pani przyszła do nas do studia.
Dziękuję.
No i dziękuję oczywiście pani Oldze Merowicz, z którą się spotkamy dzisiaj wieczorem. Dziękuję serdecznie.
Bardzo dziękuję.
Pani Olga miała obawy co do swojego języka polskiego, czy nadaje się do tego, by występować na antenie radia. Myślę, że nie mamy żadnych wątpliwości co do tego, że pani język jest świetny i wspaniały i nie jedna osoba może pani zazdrościć tak pięknego języka polskiego. Gdzie pani się polskiego nauczyła?
Po prostu wykorzystywałam go, nie bałam się rozmawiać z ludźmi, ale też oglądałam filmy, telewizję, czytałam książki w języku polskim.
Nie bójmy się rozmawiać z ludźmi w takim razie. Przenosimy się do Bukaresztu, gdzie jest nasza wielka wyprawa, która dotyka bardzo często kwestii związanych z wojną w Ukrainie. Dzień dobry, Krzysztofie.
Dzień dobry, Pawle.
Krzysztofie, masz możliwość obserwowania tego punktu widzenia naszych sąsiadów, tych bliższych i dalszych, ale państw Europy Środkowej, jak dzisiaj te państwa też nazwałeś, państw Trójmorza. Widzisz to spojrzenie na kwestie ukraińskie, mnóstwo rozmów i w Czechach, i na Węgrzech. Jak nasi sąsiedzi, nasi sojusznicy patrzą na kwestie wojny? Jakie są różnice w ich spojrzeniu?
Nic pewno bardzo oryginalnego nie powiem, bo Czesi są całkowicie zaangażowani w walkę na Ukrainie i wierzą w zwycięstwo Ukraińców. Jedno niebezpieczeństwo, które się pojawiło na terenie Republiki Czech, to oczywiście ta wielka 70-tysięczna demonstracja, w której na pewno macki rosyjskie były, i dalsze niebezpieczeństwo, zbliżają się wybory i samorządy i wybory prezydenckie, że do tych demonstracji dołączą i związki zawodowe i zacznie się taki rodzaj destabilizacji polityki czeskiej, bo na razie prawicowy rząd czeski jednoznacznie się opowiada za tym, żeby i wojnę kontynuować i pomagać Ukraińcom. Jedna rzecz, którą wywiozłem z Pragi, to ta pewność, że zawsze polityka czeska będzie świecić światłem odbitym i odbija światło ze strony Berlina, ale to bardziej jeśli chodzi o relacje europejskie niż relacje Polska-Czechy-Ukraina w tym trójkącie. Z kolei Węgry, pewno słyszałeś dzisiaj wywiad z Lerincem Nacsą, posłem, który jest w koalicji, w partii koalicyjnej z Fideszem, który odmieniał słowo pokój. I pomyślałem sobie wtedy, że trzeba pokazać, że my mówimy zwycięstwo Ukrainy, nasi politycy mówią zwycięstwo Ukrainy, Litwini, Łotysze, Estończycy, Finowie mówią zwycięstwo Ukrainy, a Węgrzy mówią pokój. Najpierw rozejm, trzeba dyplomatycznie rozwiązywać spory, a jak rozwiązywać dyplomatycznie spory z Putinem? To słuszne pytania zadawał Piotr Mateusz Bobołowicz. No jak pokojowo można rozmawiać z Rosją? Z kolei Bukareszt.
Ale poczekaj, zatrzymajmy się jeszcze Węgry, bo rozmawialiście z dyrektorem Agencji Rozwoju, też węgierskiej instytucji publicznej, który nie tylko mówił o pokoju, ale mówił o konieczności modlitwy. To może nie być zaskakujące, że modlitwa jest ważna, bo jest ważna w tej sytuacji, ale jako jedyna metoda rozwiązania tej sytuacji, gdy mówi to dyrektor instytucji państwowej i publicznej, to może jednak chyba dziwić.
To oczywiście by zdumiało, to znaczy stawianie na jednej szali zarówno tych, którzy zaatakowali, i tych, którzy się bronią, i mówienie właściwie, że to jest, są dwie strony konfliktu i obie strony konfliktu powinny dojść do porozumienia, a tym drogą do porozumienia jest modlitwa. To oczywiście i mnie podczas tego wywiadu bardzo, bardzo dziwiło, jak można kata i ofiarę stawiać w tym samym rzędzie, nie myśleć przynajmniej o tym, kto jest ofiarą, z większą empatią niż o tym, który jest katem, a nie mówić, że w każdym konflikcie obie strony są winne, a czynniki, które do konfliktu doprowadzają, są bardzo skomplikowane, a tak naprawdę to każda wojna się bierze z rozchwianego systemu wartości we wszystkich stronach konfliktu, tak? No to była bardzo nietypowa wypowiedź, chociaż być może charakterystyczna. Tam na Węgrzech jeszcze takie były dwie młode dziewczyny, panie, młode panie, które z kolei powiedziały, wielu naszych ginie na wojnie z Ukrainą, tylko na Ukrainie, tylko właściwie miały bardziej pretensje do rządu ukraińskiego, że powołuje Węgrów do wojska.
I o niestety o tych pretensjach, ale też właśnie o tym, co w Rumunii spotkaliście, będziemy musieli porozmawiać przy kolejnej okazji, bo już czas niestety na koniec raportu, ale dzisiaj słuchajcie państwo oczywiście relacji z Wielkiej Wyprawy. Krzysztof Skowroński i cała nasza ekipa, raport z Kijowa, żegna się Paweł Bobułowicz. Naszą audycję dzisiaj zrealizowała Asia Reiner, przygotował Artur Żak. Do usłyszenia jutro.
Raport z Kijowa.